Panie profesorze, takie pytanie i proszę tego nie potraktować w żadnej mierze jako atak, ale tak się złożyło, że mniej więcej w tym samym czasie, kiedy przyszło zawiadomienie o konferencji prasowej, ja sobie przeglądałem akurat pana stronę i wszedłem na stenogram posiedzenia Senatu, kiedy państwo dyskutowaliście o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce. I z pewnym smutkiem i zdziwieniem stwierdziłem, że chociaż temat jest jak najbardziej istotny i na miejscu, bo nie, ponieważ szkoła zupełnie zrezygnowała ze swoich wychowawczych funkcji, chociaż to nie jest jedyny tylko problem. Z drugiej strony być może to i dobrze, być może źle. Natomiast spieraliście się państwo o składnię językową, przecinki, czy bardziej poprawnym będzie sformułowanie, czy atmosferę wychowawczą w Polsce się tworzy, czy buduje. Odniosłem takie wrażenie, że jest to dosyć jałowy spór, tym bardziej, że tak naprawdę uchwała taka nie ma jakiegoś przełożenia, jest pewną kwestią deklaracji i zaraz później mi się nasunęła taka konkluzja, że ironiczna, że no tak, po ratyfikacji traktatu z Lizbony polscy parlamentarzyści mogą się sprzeczać już tylko o takie rzeczy.
No to akurat było przed traktatem lizbońskim. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że cieszę się, że pan wraca do tej uchwały, ponieważ wydaje się, że to było ważne wydarzenie, chociaż już minęło parę lat od tamtego czasu. Rzeczywiście spieranie się o te przecinki i słowa może nie do końca było słuszne, natomiast tak naprawdę ono pokazało jedną rzecz. Otóż ono pokazało, jak mało osób jest wrażliwych na wagę spraw wychowawczych. Ja muszę powiedzieć, że no, Senat liczy 100 osób i muszę powiedzieć, że byłem zaszokowany, że aż tak wiele osób nie bardzo rozumie, o czym my mówimy. Ale jednym tchem bym chciał dodać, że skoro te osoby nie mają tej wrażliwości, to zapewne wiele innych osób też jej nie ma i to jakby nakłada obowiązek na te osoby, które tę wrażliwość mają, które widzą problemy wychowawcze, nakłada obowiązek jednak rozmawiania i mówienia o tych sprawach. I myślę, że tutaj pan poruszył jakby następne dwie rzeczy, to znaczy pierwszą to taką, że szkoła nie wychowuje. To znaczy ja bym się z tym nie zgodził, to znaczy ja pamiętam jesień 1989 roku, kiedy rozmawiałem z ówczesną panią wiceminister oświaty, edukacji, już nie pamiętam jak to się wtedy nazywało i ona właśnie powiedziała, że teraz szkoła nie będzie wychowywała, bo do 1989 roku była indoktrynacja i teraz już trzeba nie wychowywać, bo teraz jest demokracja i każdy wychowuje jak chce. To było 21 lat temu i dużo się od tego czasu zmieniło. Teraz jednak szkoła deklaruje, że chce wychowywać, natomiast rzeczywiście ma tutaj problemy, bo z jednej strony wiele zapisów ustawowych, także taka poprawność polityczna powoduje, że nauczyciele mają coraz mniej narzędzi do tego, żeby wychowywać. Na szczęście wielu rodziców to rozumie i mi się wydaje, że dobry dyrektor, dobra rada pedagogiczna potrafią porozumieć się z rodzicami, jak stworzyć taką przestrzeń i jak wyposażyć nauczycieli, żeby to wychowanie miało miejsce. I mi się wydaje, że to w wielu szkołach to wychowanie się dzieje. Raczej można powiedzieć, że troszkę taki zdecydowany dyskomfort wynika z tego, że brakuje może szerszej oferty, jeśli chodzi o zajęcia pozalekcyjne, jeśli chodzi o inne oferty zajęć dla dzieci i młodzieży, bo ja muszę powiedzieć, że ja się często spotykam z takim narzekaniem, że młodzież jest niedobra, że to i tamto, podczas kiedy tak naprawdę ci ludzie, którzy to mówią, często nie zadadzą sobie pytania, jakie są źródła tego stanu rzeczy. Natomiast rzecz równie ważna, to, że my w tej uchwale mówimy, że jakby intencją w ogóle tej uchwały było to, że wychowanie to nie tylko dom, szkoła i księża, ale że wszyscy wychowują, że młodzi ludzie patrzą w telewizor, widzą tam różne spory, widzą tam zły przykład, widzą dużo przemocy, czy wręcz czasami pornografii i to ich inspiruje do zupełnie nie takich postaw, jak byśmy chcieli. Mało tego, każda sytuacja w autobusie, czy w sklepie, czy na ulicy, to wszystko wpływa na wychowanie młodego pokolenia. I taki był ten sens uchwały, który jakby generalnie nawoływał do tego, ażeby wychowanie młodego pokolenia było objęte taką społeczną zgodą, prawda, że to jest ponad sporem, że nawet w najtrudniejszych czasach, czy II wojny światowej, czy zaborów, czy innych wojen, czy kataklizmów, zawsze chroni się dzieci i młodzież, prawda, to widzimy to na filmach, że dziecku się zasłania oczy, jeśli coś się złego dzieje, prawda, więc ten odruch powinniśmy przenieść na dużo szerszy plan.
No i w ten sposób możemy przejść do publikacji wydanej przez Kancelarię Senatu Zagrożenia Wychowawcze XXI wieku.
Tak, rzeczywiście to jest całkiem świeża publikacja w formie książkowej. Zebrano tutaj szereg referatów, szereg opracowań. Cieszę się, że mogłem być redaktorem tego wydania. Otóż tutaj jakby są takie trzy części. Po pierwsze mówimy o współczesnych dylematach wychowania. Wiele zagrożeń wychowawczych nie zmienia się, prawda? To znaczy dalej mamy problem z narkotykami, z alkoholem, z przemocą, z dzieckiem krzywdzonym, z młodymi przestępcami i to trwa i to jest. Trochę to znamy, trochę to jest jakoś tam opanowane, natomiast czymś zupełnie nowym, nieznanym jest sprawa tych zagrożeń całkiem nowych, wynikających z tego, że młody człowiek ma dostęp nieograniczony do komputera, że ma dostęp do internetu, do gier komputerowych i jakby no, to są zupełnie nowe rzeczy. Rodzice, nauczyciele nie do końca wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Często nie zdają sobie z tego sprawy, jakie to mogą być zagrożenia. No niestety sami ci, którzy dają do dyspozycji te narzędzia, nie potrafią jakby wprowadzić tutaj pewnych ograniczeń. Wydaje się, że takim największym zagrożeniem jest oczywiście wirtualizacja wszystkiego. Młody człowiek siada przed komputerem, gra w grę, zabija, ten zabity wstaje, biegnie dalej, zabija go drugi raz i w zasadzie on potem dorastając nie wie, gdzie się kończy fikcja, gdzie zaczyna się rzeczywistość. Jak patrzymy na tych dziecięcych przestępców, to tam widać ewidentnie, że oni przenieśli z tego wirtualnego świata wiele zachowań. To, gdzie się kończy dobro, a zaczyna zło, no zostało dość mocno zrelatywizowane i tu rzeczywiście te zagrożenia są niesłychane. Mało tego, no mamy cały obszar przestępstw teleinformatycznych związanych z pozyskiwaniem, z oferowaniem pornografii, z pornografią dziecięcą, czy wręcz z nawiązywaniem pewnych kontaktów, które potem służą niecnym celom. Tutaj te możliwości są ogromne i rzeczywiście muszę powiedzieć, że te referaty, ta publikacja, która mam nadzieję będzie pomocą i dla naukowców, ale przede wszystkim dla wychowawców, no jakby jest sygnałem, że te zmiany cywilizacyjne są tak dynamiczne, to się tak wszystko szybko zmienia, że my jako ludzie za tym nie nadążamy. Ja już nie myślę o nadążaniu w sensie profilaktyki czy w sensie właśnie wychowania, ale nawet zaabsorbowanie naszą mentalnością tych zdobyczy techniki no jest niesłychanie trudne.
Ja tutaj akurat w tej chwili nie znajduję, chociaż być może to jest w środku zagadnienia poświęconego galeriankom, czyli w zasadzie prostytucji, kiedy młode dziewczyny, czasami wręcz gimnazjalistki w zamian za kosmetyki czy inne dobra luksusowe, dla nich normalnie nieosiągalne, świadczą usługi seksualne, co jest przejawem tego, że no widzą, jak się ubierają ich rówieśnicy, widzą, jak się ubierają ludzie młodzi na filmach, w telewizorach i chcą też ten w ich rozumieniu status społeczny osiągnąć. Natomiast z zaskoczeniem natrafiam na opracowanie zatytułowane "Dlaczego dziewczęta piją częściej niż chłopcy". Ja na przykład nie byłem tego świadomy. W każdym bądź razie tutaj widzę w trzecim rozdziale propozycję harcerstwa jako odpowiedzi na potrzeby wychowawcze. Pod koniec PRL-u harcerstwo wydawało, i na początku chyba lat 90. harcerstwo wydawało się tak już upadać i nie było już tym harcerstwem, którym było niegdyś, już przed wojną nie wspominając.
Ja powiem tak, że sprawa dziewcząt, które mają takie skłonności, tutaj jakby ma dwa aspekty. Po pierwsze, żeby jednak pokazać młodym ludziom, że ważniejsze jest być niż mieć. Przekazanie im pewnego systemu wartości. To nie jest łatwe, to nie jest łatwe i każdy, kto ma dzieci, kto zajmował się wychowaniem, wie, że to nie jest łatwe. Ja zawsze mówiłem, że najprościej wychowywać w ten sposób, że po prostu sam buduję dobro w sobie i jakby świadczę. I to jest ważne, trzeba z tymi ludźmi młodymi być. Także po pierwsze wyposażenie ich w ten system wartości, żeby dla nich było ważniejsze to, kim oni są, a nie to, co mają. Druga rzecz to jest rzeczywiście to, że no, trzeba tym młodym ludziom dać ofertę, tak? Żeby oni mieli możliwość rozwijania się. Można użyć słowa wyżycia się, ale to wyżycie się w sensie takim pozytywnym, zbudowania swojej osobowości. Młody człowiek, kiedy ma 15, 16, 17 lat, no chce odciąć tą pępowinę od rodziców. Chce powiedzieć, tak, to ja jestem samodzielny, potrafię o sobie stanowić i to trzeba im dać pewne możliwości, żeby oni to swoje ja budowali. I brak takiej oferty oczywiście może powodować, że oni idą w przemoc, łapią za kije bejsbolowe i coś złego robią, bo jakby w ten sposób no, wykrzykują tą swoją samotność, czy właśnie to swoje ja, które w inny sposób nie mają możliwości. Tutaj rzeczywiście jest rozdział o harcerstwie. On ma jakby dwa cele. Znaczy, po pierwsze chodziło o to, żeby pokazać, że poza problemami wychowawczymi, poza patologiami, no jest potrzebna pozytywna oferta. Oczywiście ta oferta powinna być jak najszersza, prawda? Począwszy od kółek ministrantów, poprzez działalność sportową, także i poprzez harcerstwo. Myśmy się tu ograniczyli do harcerstwa z racji tego, że jesteśmy w okresie stulecia ruchu harcerskiego. Rok 2009 został przez Senat ogłoszony rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich, którzy to harcerstwo stworzyli. No akurat Andrzej Małkowski związany z Tarnowem, mamy pomnik, przeżywamy to, więc dlatego harcerstwie. Natomiast myślę, że tutaj pana pytanie o to harcerstwo w PRL-u, no bardzo, bardzo mnie prowokuje do dłuższej wypowiedzi, ponieważ trzeba wiedzieć o tym, że w harcerstwie po 1945 roku w zasadzie cały czas były dwa nurty. Ten nurt oficjalny, nazwijmy tam jakiś prorządowy, i nurt nieoficjalny. I oczywiście w latach 40. to się kończyło więzieniami i ciężkimi wyrokami, w latach 50. też. No a w latach 80. te prześladowania też były. Była konspiracja harcerska, nie mówiąc już o tym, że w tym rządowym harcerstwie było też wiele przyzwoitych drużyn. Także to jest oczywiście trudny problem rozliczenia się z tamtą przeszłością, natomiast w harcerstwie jest jakaś siła, to znaczy myślę, że siła harcerstwa polega na tym, że jak ja to czasami mówiłem do młodych ludzi, jak deszcz pada, to też się idzie na biwak, więc harcerstwo hartuje te wartości w takim codziennym trudzie, prawda, że oni coś tam budują na obozie, jakiś most czy kuchnię, prawda, jest ciężko, ale też nie przeklinają, też nie palą, też nie piją i są, powiedzmy, bratersko do siebie nastawieni. Czy powiedzmy jest zła pogoda, a oni pełnią jakąś służbę, prawda? Jest wizyta Ojca Świętego, ktoś pełni służbę daleko od ołtarza, nawet nie widział tego Ojca Świętego, ale komuś podał wodę, prawda? Więc to jest ważne, to jest piękne. No i cały czas mamy tą świadomość jednak dwoistość. No w tej chwili czasami ktoś mnie pyta, że ten ruch harcerski jest rozbity, że jest wiele organizacji. No rzeczywiście muszę powiedzieć, że to jest takie trochę zaniedbanie pole. Ja myślę, że przez te 20 lat można było dla młodych ludzi dużo, dużo więcej zrobić. No i stąd jakby też i ta publikacja i wcześniejsze pokazujące, że jednak no, młodzi ludzie są przyszłością, prawda? Często mówimy o tych lokomotywach postępu, społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta na wiedzy, no ale to tak naprawdę sprowadzi się do tego, kim ci młodzi ludzie będą.
No, być może należałoby popracować nad wykreowaniem takiej mody, że nie należeć do harcerstwa to obciach na przykład.
Trudno powiedzieć, znaczy ja muszę powiedzieć tak, że to jest tak, że no, każdy odczytuje jakiś swój charyzmat i ja muszę powiedzieć, że byłbym daleki od tego, żeby namawiać wszystkich, żeby byli w harcerstwie, prawda? To znaczy ktoś czuje, ktoś nie czuje. Ja miałem kolegę, który no jemu się to podobało, ale on nigdy munduru harcerskiego nie włożył. Jeździł z nami na obozy, ale zawsze był w cywilu. No i to tak bywa, prawda? I ja muszę powiedzieć, że tutaj nie można hierarchizować na tego, że ten był w harcerstwie, to jest lepszy, a tam ten nie był, to jest gorszy. Nie można. Znaczy mi się wydaje, że oceniamy każdego człowieka, kim jest, jaki jest i to jest ważniejsze. Czasami też warto powiedzieć, jakim by chciał być, prawda, bo od tego w zasadzie się wszystko zaczyna. Także, że tutaj są ogromne możliwości i stąd ja tak to bardzo poszerzam, bo mówię o sporcie. Wiele ostatnio dyskutowałem w różnych kręgach na ten temat i ja muszę powiedzieć, moim konikiem jest sport powszechny. Jesteśmy w czasie olimpiady zimowej, ale wiemy, jak te sporty wyczynowe przekładają się, jak młodzi ludzie chętnie sięgają po te narty, budują skocznie, czy się ścigają na rowerach. No to jest kapitalne, bo sport też uczy wysiłku, prawda, że to nie jest tak, że mam sukces bez wysiłku. Uczy wysiłku, czasami długotrwałego, ile to trzeba się namęczyć, ile trenować, żeby te efekty osiągnąć, a to na tym polega kształtowanie charakteru.
Mówiąc o problemach i zagrożeniach wychowawczych, nie sposób też uciec od innego zagrożenia, mianowicie takiego, że na całym świecie, zwłaszcza w Europie i również zaczyna to trafiać do nas, do Polski, państwo w iście socjalistycznym, by nie rzec totalitarnym stylu, przypisuje sobie coraz więcej uprawnień dotyczących sfery właśnie wychowania, rodzicielstwa, opieki nad dziećmi. Mówię tutaj z jednej strony o homopropagandzie w niektórych krajach prowadzonej już na poziomie podręczników i lat najmłodszych i o sytuacjach, do których dochodzi w Polsce, kiedy opieka społeczna odbiera rodzicom dziecko ze względu na trudne warunki mieszkaniowe, co jest rzeczą po prostu skandaliczną. Nie wiem, na jakim etapie są obecnie zrealizowane czy niezrealizowane pomysły, aby pracownik opieki społecznej mógł bez zgody sądu zabrać dziecko z domu. Można przykłady po prostu mnożyć, kiedy państwo przypisuje sobie nienależne mu zupełnie kompetencje względem wychowania dzieci.
Jest to tutaj oczywiście niesłychanie trafne pytania. Ja nawet mogę powiedzieć, że one są trochę retoryczne, bo w zasadzie pan zadając je udzielił odpowiedzi, ale ja od siebie dodam, że no można tutaj mówić o zatraceniu pewnego instynktu samozachowawczego, bo to jest niewiarygodne, co się w tym obszarze dzieje. Ja muszę powiedzieć, że kiedyś tutaj byłem indagowany na temat traktatu lizbońskiego i jego poparcia, natomiast ja muszę powiedzieć tak, że jednak co by nie mówić, to jednak ten protokół brytyjski daje nam tu pewne możliwości, prawda, chronienia tego dobra i ja muszę powiedzieć, że gdyby tego protokołu brytyjskiego Polska nie miała zastrzeżonego, to dość mocno bym się wahał co do poparcia traktatu lizbońskiego, ale muszę powiedzieć, że niezależnie od rozwiązań prawnych, jednak my sami sobie nakładamy takie jarzmo poprawności politycznej, czasami sobie tego nawet nie uświadamiając. I mi się wydaje, że tu jakiś zwyczaj w tym zakresie jest niesłychanie ważny i to jest bardzo niebezpieczne zjawisko. Znaczy tutaj trzeba jakby rozróżnić dwa zagadnienia, to znaczy pierwsze, gdzie ta władza rodzicielska jest rzeczywiście nadużywana, ale to jest jakiś ułamek procenta w ogóle. Natomiast no niestety te fale, ja nie wiem jak to użyć, bo muszę powiedzieć tak, że żyjemy w czasach, kiedy słowa zatraciły swoją wartość i ważność. I ja muszę powiedzieć, że kiedy byłem doradcą pana premiera Buzka, zajmowałem się sprawami wychowania, sprawami ruchów feministycznych. No i tam rzeczywiście są takie bardzo daleko idące, niebezpieczne pewne trendy, pewne dążenia, które no jakby służą temu, żeby no nie chronić rodziny, nie chronić dziecka i zamiast walczyć z przyczynami, to udaje się, że się walczy ze skutkami. Na pewno nigdzie nie ma lepszego wychowania niż w rodzinie, nawet jeśli ta rodzina jest nieco słaba. Ja muszę powiedzieć, że uczestniczyłem w takiej konferencji, gdzie rozdawano nam ulotki, notabene drukowane przez ówczesne Ministerstwo Edukacji, gdzie było napisane, że prawda, w połowie rodzin prawda, bije się dzieci, prawda? No więc akurat na tej sali była pani profesor, która to opracowała, no i okazuje się, że pani profesor zapomniała dodać, że ta ankieta była robiona wyłącznie wśród rodzin patologicznych i to jeszcze jakieś tam 200 rodzin w Warszawie, na Pradze, prawda? No więc pytanie, po co szerzyć takie zamieszanie? No ktoś może ma jakiś cel, ja nie chciałbym tu jakichś teorii spiskowych szerzyć. Myślę, że niezależnie od rozwiązań ustawowych, no jednak mamy tutaj dużo w zwyczaju do obronienia. No niestety te zwyczaje się zmieniają w bardzo złym kierunku i na szczęście jest spora obrona tego. To znaczy jednak rodzice potrafią się organizować, potrafią to chronić. Ja najprościej to bym zadał tym, którzy szerzą takie pomysły, pytanie, czy wobec własnych dzieci też by tak postąpili. Tu jest jakaś taka schizofrenia, że ludzie dla jakiejś taniej propagandy, dla zdobycia dwóch punkcików, prawda, poparcia, proponują rozwiązania, które no, bardzo by chcieli, żeby ich nie dotyczyły. A przecież po pierwsze to jest jakieś nasze dobro społeczne, po drugie gdzieś to wraca. Także tutaj rzeczywiście mówiąc o tych zagrożeniach wychowawczych XXI wieku, musimy mieć świadomość też o całym takim ekosystemie wychowawczym, tak można powiedzieć, że to jednak jest wielkie naczynie połączone, które obejmuje tych młodych ludzi.
W zasadzie to temat rzeka, bo można by też właśnie mówić o tych próbach karania rodziców, którzy wymierzą dziecku klapsa, albo gdzie na równej linii stawia się zastosowanie kary cielesnej, czyli a po prostu na przykład werbalne skarcenie dziecka, które zaraz oczywiście nazywa się poniżaniem. No, dla mnie to są horrendalne i bardzo niebezpieczne procesy. Ja w tej chwili jako młody ojciec na przykład sam odczuwam lęk, że ktoś może w jakiś sposób zareagować na mnie, na nieś, dlatego że na przykład skarciłem w taki czy w inny sposób dziecko, które było nieposłuszne, zupełnie się nad nim nie znęcając. Jest taki żart, nie wiem na ile prawdziwa historia o dziecku, które w autobusie tam kopie czy tam ciągnie za włosy studenta i matka nie reaguje, student, bo mówiąc, że bezstresowo wychowuje swoje dziecko i na koniec student wysiadając wyciąga z buzi gumę do rzucia i przykleja na twarz temu dziecku i mówi, widzi pani, ja też byłem bezstresowo wychowany. Ale chciałem się zapytać o pana stosunek, skoro już jesteśmy przy tym temacie, do realizowanego przez Platformę Obywatelską projektu przymusu edukacyjnego dla sześciolatków. No, w moim odczuciu jest to ingerencja w prawa rodziców do tego, jak chcą wychowywać swoje dzieci, ponieważ w początkowej fazie ten projekt zakłada dobrowolność. Ja dostaję informacje, że są likwidowane oddziały przedszkolne, ponieważ było małe zainteresowanie tym i chodzi o przymuszenie rodziców, żeby musieli posyłać, nie mieli wyjścia, żeby posyłać sześciolatki do szkół, a tak naprawdę w tym przypadku chodzi o to, żebyśmy dłużej pracowali, bo grozi nam kryzys systemu emerytalnego, takie jest moje zdanie, i ewentualnie dać pracę, ukłon w stronę środowiska nauczycielskiego. Czy nie powinno być jednak tak, że powinny być stworzone warunki do tego, tak jak do jakiegoś stopnia było to do tej pory, że to rodzic decyduje o tym, ewentualnie po konsultacji z psychologiem, czy chce, aby dziecko poszło wcześniej do szkoły, a nie aby był to przymus?
Ja myślę, że jeszcze wcześniej bym się odniósł do tego systemu karania dzieci w szkole czy w domu. To znaczy, ja akurat mam trójkę dzieci i jeśli dobrze pamiętam, to nigdy swojego dziecka nie uderzyłem. Natomiast wydaje mi się, że tu trzeba rozróżnić dwie rzeczy. To znaczy to, że jest ten system kar i się z niego korzysta, natomiast dużo ważniejsze jest jakby sama możliwość zastosowania tej kary. To znaczy, jeżeli uczniowie wiedzą, że nauczyciel nie może nic zrobić, no to mu wkładają kubę na głowę, prawda? I to jest problem. I mi się wydaje, że jakby tutaj no, nauczyciel, czy rodzic, czy każdy inny wychowawca, no musi być wyposażony w jakieś instrumenty wychowawcze. I od jego mądrości zależy, żeby je mądrze stosował. To znaczy, mądry nauczyciel, nawet mając możliwość stosowania kar cielesnych, nie będzie ich stosował, bo one tak naprawdę świadczą o jego słabości. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że mądry nauczyciel, czy każdy nauczyciel nie może stosować kar cielesnych, no to wtedy ci uczniowie widzą, że on jest po prostu bezradny jakby z założenia i tutaj jakby możliwość potencjalna zastosowania pewnego systemu kar jest dużo ważniejsza niż samo ich stosowanie. Jeśli chodzi o obniżenie wieku szkolnego, to ja muszę powiedzieć, że jak pan zaczął naszą rozmowę od stenogramów, więc jakby poszukać w stenogramach Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, której jestem przewodniczącym, jak i w stenogramach posiedzeń plenarnych Senatu, to ja tam zdecydowanie się wypowiedziałem przeciwko obniżaniu wieku szkolnego. Wręcz zadałem takie pytanie, ono mam wrażenie, w mojej opinii jest retoryczne, no jeżeli chcemy mieć głupsze społeczeństwo, to wysyłajmy wcześniej dzieci do szkoły. Nauczyciele dobrze wiedzą o tym, że jeśli w klasie trzeciej czy czwartej są dzieci z danego rocznika, jedne się urodziły w styczniu, drugie w grudniu, to te w styczniu sobie dużo lepiej radzą z materiałem niż te w grudniu. I oczywiście było tak, że dziecko się urodziło w styczniu i poszło wcześniej do szkoły. No i widać było, że ono jest po prostu trochę słabsze i jeżeli my chcemy budować społeczeństwo informacyjne, gospodarkę opartą na wiedzy, to musimy mieć świetnie wykształconych młodych ludzi. Oni akurat chcą się kształcić, o czym najlepiej pokazała jakby lawinowy, ponad pięciokrotny wzrost liczby studiujących w ciągu ostatnich 20 lat. Więc ludzie chcą, tylko jeżeli nie tworzy się stosownych warunków, wiadomo, że sześciolatek w pierwszej klasie będzie słabiej absorbował tą wiedzę. Już pomijam to, że im się zabiera dzieciństwo. Jeżeli mówiliśmy o wychowaniu, to jest ileś warunków dobrego wychowania. No jednym z nich jest dzieciństwo. Wczoraj słuchałem bardzo ciekawą audycję na temat tego, jak bajki, baśnie stymulują rozwój dziecka, prawda? Więc to wszystko jest niesłychanie ważne. My mówimy tu o pewnych fragmentach dotyczących dużo większego procesu. Także to dzieciństwo dobre, szczęśliwe, spokojne. Czasami mówi się często, że pozostają takie urazy na całe życie, bo dziecko coś tam, prawda, w życiu miało. No więc idzie dziecko w wieku 6 lat do szkoły, ktoś od niego czegoś wymaga, czego ono nie jest w stanie spełnić, ono już ma uraz na całe życie. Oczywiście, żeby to się nie stało, obniżamy wymagania. W związku z tym to dziecko już się do końca życia nie będzie uczyło, bo w pierwszej klasie od niego nic nie wymagano. To dlaczego mają wymagać w drugiej i w trzeciej? Więc tutaj jakby jest problem i myślę, że jednym z elementów takiego dobrego wychowania kreatywnego jest umiejętność stosowania takich rozsądnych progów wychowawczych. Tak? To znaczy, że wydaje mi się, że taki pierwszy próg wychowawczy jest wtedy, kiedy dziecko idzie do przedszkola. Zmienia się rzeczywistość, ktoś coś od niego wymaga, musi się starać. Prawda? Niektórzy, nie wszyscy chodzą do przedszkola, ale ci, którzy chodzą, wszyscy idą do pierwszej klasy. Więc to jest moment, kiedy dziecko się mobilizuje. Wiemy, jak młodzież się mobilizuje za 2 miesiące będzie matura i powiedzmy na 3 miesiące przed maturą ci młodzi ludzie pochłaniają tyle wiedzy, co przez pozostałe 3 lata wcześniej, a może i więcej. Więc to są te pozytywne progi wychowawcze, gdzie młodzi ludzie się mobilizują, gdzie się niesłychanie szybko rozwijają. Są takie okresy w życiu człowieka, kiedy on bardzo szybko się rozwija i oczywiście przejście ze szkoły podstawowej do gimnazjum, czy z gimnazjum do liceum. No i teraz, jeżeli my zacieramy te progi wychowawcze, no to obniżamy wymagania. Stajemy się społeczeństwem no niestety nie mądrzejszym, tylko głupszym, co powoduje, że oczywiście w tym podziale produktu światowego brutto będzie źle wyglądać, bo jeżeli w tej chwili społeczeństwo gospodarki opartej na wiedzy, społeczeństwo informacyjne i gospodarki opartej na wiedzy, nastąpi podział świata na tych, którzy produkują wartości intelektualne, tych, którzy przetwarzają produkty czy produkują brudną technologię, tych, którzy w ogóle wydobywają surowce, no i na biedaków, którzy uprawiają rolnictwo i ledwo wiążą koniec z końcem albo w ogóle głodują. Więc oczywiście pomagając wszystkim, prawda, i mając takie poczucie obowiązku wobec całego globu, no jednak powinniśmy walczyć o naszą pozycję. No i jeżeli będziemy z edukacją kuleć, w tej chwili większość nauczycieli akademickich mówi, jaki ma problem z dobrą edukacją w szkołach wyższych, bo szkoły obniżyły poziom, prawda. No jeżeli teraz obniżamy wiek szkolny, to to obniżenie dalej następuje. Ja muszę powiedzieć, że kiedy było pierwsze to obniżenie wieku szkolnego, pierwsza klasa od 6 lat, to się mówiło, że zamiast zerówki. W tej chwili się mówi, nie, zerówka od 5 lat, więc widać, jest tu taka eskalacja, no to niestety trochę pachnie taką teorią spiskową dziejów. Nie bardzo wiem, czemu to służy. To znaczy myślę, że koszty, jakie to spowoduje, nawet nie są usprawiedliwione tym elementem wpływu większej składki do ZUS-u. Ja muszę powiedzieć, że właśnie w kancelarii pana premiera Buzka zajmowałem się sprawami wychowania, sprawami rodziny i wtedy właśnie mówiliśmy o tym, że było kilka nagród Nobla za pojęcie kapitału ludzkiego. Otóż kapitał ludzki to jest największa wartość danego społeczeństwa. Europa Zachodnia ma z tym problem, dlatego sprowadzili Arabów, sprowadzili Turków, sprowadzili inne nacje i teraz mają problem. I są szkoły wyższe, świetne, tylko nie ma studentów, nie ma młodzieży. Mi się wydaje, że naszym atutem największym jest kapitał ludzki, czyli młodzi ludzie, dobrze wychowani, dobrze wyedukowani. To jest największy skarb, bo dowolną technologię czy firmę można kupić, mając pieniądze. Ludzi się nie kupi. Kultury się nie kupi, intelektu się nie kupi. Także to jest niesłychane. Mało tego, właśnie ci laureaci Nagrody Nobla, oni mówili o tym, że wyprodukowanie dobrego produktu no, wymaga pewnych umiejętności. No, to powiedzmy, zgódzmy się, ale nie tylko. bo wymaga pewnej etyki pracowników. Jeżeli pracownicy są, za przeproszeniem, złodziejami, no to trzeba stawiać policjanta w każdym rogu, a to powoduje zwiększenie kosztów, czyli ten produkt jest droższy i on na rynku światowym no, nie jest atrakcyjny, prawda? Mało tego, trzeba na każdym etapie produkcji wprowadzać kontrole międzyoperacyjne, co też kosztuje, a jeżeli etyka jest wysoka, ludzie mają poczucie, że chcą dobrze pracować, dobrze produkować, no to wtedy ten towar jest wysokiej jakości, jest tańszy, no i wtedy jesteśmy w superlidze.